Czy można wyobrazić sobie nowoczesne państwo, w którym przeciętny obywatel, zapytany o mechanizmy rządzące światem, bez mrugnięcia okiem odpowiada, że nie rządzą nim ci, których widzimy w telewizji? Czy istnieje społeczeństwo, które z niemal religijną żarliwością wierzy w zamach smoleński, a jednocześnie w globalny spisek stojący za pandemią? Odpowiedź brzmi tak. To Polska, którą Michał Bilewicz opisuje jako krainę spisków. Jest to przestrzeń zdominowana przez przekonanie o istnieniu potężnych, ukrytych sił sterujących naszą rzeczywistością. Nie jest to metafora literacka, lecz opis terytorium skolonizowanego przez specyficzną mentalność, ukształtowaną w historycznym ogniu i cementowaną przez traumatyczne doświadczenia zbiorowe. W tym krajobrazie racjonalizm wydaje się towarem deficytowym, a chłodna analiza faktów przegrywa z gorączką domysłów. Autor analizuje głęboką strukturę świadomości zbiorowej, która od dekad, a może i stuleci, rzeźbi polską mentalność polityczną. Mentalność spiskowa, zgodnie z definicją belgijskiego psychologa Ken Zonery, polega na niezłomnym przekonaniu, że potężne grupy w tajemnicy i ze złą wolą manipulują wydarzeniami dla własnych korzyści. W polskich warunkach to przekonanie przestało być domeną marginesu, stając się centrum debaty publicznej. W naszym społecznym DNA zapisana została chroniczna nieufność wobec wszystkiego, co oficjalne, instytucjonalne, globalne czy po prostu obce. Na drugim biegunie tego spektrum odnajdujemy mity o narodowej niezłomności, wiecznej ofierze i moralnej bezgrzeszności. To nie są jedynie ulotne emocje, lecz trwała struktura poznawcza, gotowy filtr, przez który interpretujemy zarówno nagłówki dzisiejszych gazet, jak i zawiłe meandry historii. Spiski w polskim wydaniu nie są teoriami w naukowym tego słowa znaczeniu, lecz specyficzną formą przetwarzania rzeczywistości, będącą odpowiedzią na wszechobecny chaos i niepewność. Historia dostarczyła nam tej niepewności aż nadto, serwując kolejne dekady zaborów, wojen, okupacji oraz dusznej atmosfery PRL-u. Każdy z tych rozdziałów narodowej sagi wpisywał się w logikę oblężonej twierdzy, w której czujność była jedyną gwarancją przetrwania. Jeżeli przez pokolenia nie można było ufać własnym elitom, narzuconej władzy czy sądom, to naturalnym odruchem stało się szukanie prawdy u swoich. Dzisiaj owymi swoimi rzadziej są sąsiedzi, a częściej anonimowi komentatorzy z platformy YouTube, którzy oferują proste wyjaśnienia skomplikowanych procesów. Teoria spiskowa staje się niezwykle atrakcyjna właśnie wtedy, gdy zawodzi racjonalna nadzieja, a irracjonalna podejrzliwość daje złudne, lecz kojące poczucie kontroli nad losem. Wiedza tajemna o tym, że szczepionki są narzędziem depopulacji, a sąsiednie mocarstwa knują kolejny rozbiór kraju, pozwala jednostce poczuć się kimś wyjątkowym, mądrzejszym od owieczek idących na rzeź. Jest to klasyczny mechanizm kompensacyjny, który aktywuje się w momencie, gdy realny wpływ na rzeczywistość zostaje nam odebrany. Skoro nie masz wpływu na politykę makroekonomiczną czy reformę służby zdrowia, uwierz przynajmniej, że posiadasz dostęp do prawdy, której inni nie dostrzegają. Iluzja zrozumienia zastępuje realną sprawczość, dając chwilowe wytchnienie w świecie, który wydaje się wrogi i niezrozumiały. Polska mentalność spiskowa nie jest biologiczną anomalią, lecz formą adaptacji do warunków ciągłego zagrożenia przemocy symbolicznej i politycznej niestabilności. Syndrom oblężonej twierdzy czy narcystyczne przywiązanie do własnego cierpienia to nie kaprysy, lecz efekty uboczne walki o przetrwanie, która z czasem stała się naszą tożsamością. Jak inaczej moglibyśmy wytłumaczyć fakt, że katastrofa smoleńska stała się osią najgłębszego społecznego rozłamu w nowożytnej historii? Wokół tego wydarzenia zbudowano całą alternatywną rzeczywistość, która dawno przestała być zwykłą teorią spiskową, stając się nową mitologią narodową. Konsekwencje takiego stanu rzeczy są dla tkanki społecznej opłakane, przypominając chorobę autoimmunologiczną, w której organizm atakuje własne komórki. Polska nie potrafi skutecznie przeprowadzać akcji profilaktycznych, bo obywatele nie ufają lekarzom ani przyjmować uchodźców, bo wierzą w ich rzekomą przyrodzoną potworność. Każdy, kto ośmieli się podważyć dogmat o narodowej niewinności, zostaje natychmiast sklasyfikowany jako agent, zdrajca lub po prostu obcy. To zjawisko nie tylko marginalizuje merytoryczną debatę publiczną, ale wręcz ją paraliżuje, zamieniając wymianę argumentów w plemienną wojnę na inwektywy. W skrajnych warunkach, takich jak wojna czy totalitaryzm, nieufność bywała cnotą ratującą życie. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy logika przetrwania przestaje być adekwatna do rzeczywistości, a mimo to nadal dominuje w naszym myśleniu o państwie i społeczeństwie. Wtedy zamiast dojrzałej demokracji otrzymujemy agresywną plemienność, a zamiast krytycznego myślenia wybieramy wieczne podejrzenie. W krainie spisków prawda nie ma większego znaczenia. jeśli nie służy wzmocnieniu przyjętej wcześniej narracji, a fakty stają się jedynie amunicją w ideologicznym sporze. Realność przegrywa tu z emocją, co stanowi najgłębszy problem nie tylko natury politycznej, ale przede wszystkim epistemologicznej. Zjawiska określane mianem efektu mediów oraz ekspozycji grozy, czyli socjotechnicznego narzędzia polegającego na epatowaniu odbiorców obrazami lęku, wykraczają poza ramy psychologii. Stanowią one fundament współczesnej psychodynamiki społecznej, służąc do precyzyjnego modelowania emocji zbiorowych w skali całego narodu. Psychologia społeczna rozpoznaje tu klasyczny proces wtórnej traumatyzacji, czyli mechanizm, w którym grupa doświadcza traumy poprzez ciągły kontakt z przekazami o historycznym bólu. Systematyczna ekspozycja na traumatyczne treści prowadzi do trwałego zakotwiczenia lęku w przestrzeni psychicznej jednostki, co rzutuje na jej codzienne funkcjonowanie. Współczesne badania nad zespołem stresu pourazowego dowodzą, że lęk nie musi wcale wynikać z bezpośredniego doświadczenia fizycznej przemocy. Często wystarczy sama narracja lub sugestywny obraz, który skutecznie aktywuje system nerwowy. W psychologii zjawisko to określamy mianem efektu przemieszczenia afektu, gdzie lęk zostaje pierwotnie zakotwiczony w obrazie, lecz uwalnia się w innych kontekstach społecznych. Przykładowo lęk przed zamachami terrorystycznymi w Stanach Zjednoczonych może paradoksalnie przekładać się na wzrost niechęci wobec uchodźców w Polsce, bowiem afekt szuka ujścia. Podobnie trauma związana z pamięcią o Auschwitz może uruchamiać głębokie deficyty zaufania społecznego. Prowadzi to często do niechęci wobec wszelkiej odmienności oraz niebezpiecznej skłonności do akceptowania autorytaryzmu w imię bezpieczeństwa, wszak lęk paraliżuje osąd. Społeczeństwo poddane procesowi wtórnej traumatyzacji staje się nie tyle bardziej świadome własnej historii, co przede wszystkim znacznie bardziej reaktywne pod względem emocjonalnym. Zbiorowość o wysokim napięciu afektywnym to organizm niezwykle łatwy do mobilizacji. Znacznie częściej przybiera ona formę mobilizacji lękowej, objawiającej się sprzeciwem wobec zagrożeń symbolicznych oraz poszukiwaniem silnego, protekcjonalnego przywództwa. W takich warunkach obywatele chętniej akceptują narrację oblężonej twierdzy, co stanowi przejaw oblężonej mentalności. Mamy tu do czynienia z funkcjonalnym odpowiednikiem zespołu lęku uogólnionego, to też politycy mogą sprawnie zarządzać tzw. kapitałem cierpienia jako zasobem. Poczucie, że nasz naród cierpiał najbardziej, staje się nie tylko powodem do specyficznej dumy, ale także narzędziem budowania radykalnej ekskluzywności. Efektem ubocznym takiego myślenia jest parochial empaty, czyli ograniczona empatia wobec grup zewnętrznych, niemniej proces ten dotyka także sfery edukacji. Stała ekspozycja na wzorzec martyrologiczny, czyli model tożsamości opartej na kulcie ofiary, prowadzi bowiem do chronicznego napięcia u młodych ludzi. W polskim imaginarium zbiorowym od dekad drzemie podskórne przeświadczenie, że prawdziwe stery historii znajdują się daleko poza zasięgiem wzroku zwykłego obywatela. Ta cicha i uparta intuicja niezwykle łatwo przekształca się w mentalność spiskową, czyli przekonanie o istnieniu potężnych, ukrytych grup kierujących biegiem zdarzeń. Nie jest to zjawisko marginalne, lecz potężny filtr interpretacyjny, który wchłania zarówno bieżącą politykę, jak i naszą wspólną pamięć. Kraina spisków pozwala zrozumieć, dlaczego straumatyzowane społeczeństwa odczuwają instynktowną niechęć do państwa. Mechanizmem spinającym te wszystkie wymiary jest zaufanie, stanowiące obecnie najrzadszą walutę w całej polskiej sferze publicznej. Socjologia opisuje je jako ukrytą infrastrukturę nowoczesności, która pozwala jednostkom działać pomimo nieuniknionej niewiedzy oraz ryzyka. Polska historia, nauczona bolesnej czujności wobec zdrady, osadziła ten deficyt zaufania społecznego głęboko w kulturze codzienności. Gdy brakuje wiary wertykalnej i horyzontalnej, pojawia się teoria spiskowa jako psychologiczny ersatz oferujący złudne wyjaśnienie wszystkiego. Naszą narodową odpowiedzią na ten stan rzeczy jest rytualne narzekanie, które w Polsce nie jest defektem, lecz językiem budowania więzi. W kulturze negatywności pesymizm pełni funkcję spoiwa, podczas gdy entuzjazm bywa traktowany jako dowód naiwności lub ukrytego przywileju. Narzekanie stanowi swoistą antycypację porażki, będąc jednocześnie wygodnym mechanizmem ochronnym przed ewentualnym rozczarowaniem w świecie, któremu nie można ufać. Ten afektowy nawyk zasila mentalność spiskową, ponieważ obie praktyki karmią się podobnym brakiem kredytu zaufania wobec oficjalnej wiedzy i autorytetów. Gdy rzeczywistość staje się zbyt złożona, ludzie aktywują potrzebę domknięcia poznawczego, czyli motywację do poszukiwania szybkich i jednoznacznych odpowiedzi. Właśnie w tej szczelinie zakleszczają się opowieści spiskowe, oferując domknięcie totalne i kojące przekonanie, że chaos jest tylko zasłoną dymną. Jeżeli dodamy do tego efekt braku kontroli, otrzymujemy mieszankę szczególnie podatną na przyjmowanie nawet najbardziej absurdalnych teorii o ukrytych siłach. Badania pokazują, że poczucie bezsilności politycznej drastycznie zwiększa poparcie dla wyjaśnień spiskowych, co z kolei jeszcze bardziej nasila ową bezsilność. W ten sposób powstaje niszczycielska pętla sprzężenia zwrotnego, w której im więcej widzimy tajnych planów, tym mniej czujemy własnej sprawczości. Pamięć, która służy wyłącznie pielęgnowaniu dawnych ran, staje się więzieniem, a nie fundamentem odporności. Zamiast budować wspólnotę wartości, tkwimy w pułapce wiecznej podejrzliwości, gdzie każdy argument przegrywa z kojącym szeptem spisku. Pytanie brzmi, czy zdołamy przekuć nasze historyczne cierpienie w dojrzałą sprawczość, czy też na zawsze pozostaniemy wspólnotą, która woli bezpieczny cień własnych lęków od niepewnego światła nowoczesności.